Jesteśmy dziś na festiwalu z wiejskiego podwórza w Czeremsze, a ze mną gość Vital Woronał, autor książki Szeptem o szeptuchach i szeptunach Podlasia i Polesia. Jest taki przesąd, że dorośli nie powinni mówić o cudzych dzieciach niczego pochlebnego, ewentualnie splunąć przez ramię, a na pewno nie dawać pochwał. I pan spotkał się z taką sytuacją, że kiedy był pan mały, to został bardzo wychwalany. Co się stało?
Funkcjonuje to w następujący sposób, zanim powiem o sobie. Bardzo często po narodzinach dziecka są takie rodziny przesądne, które to dziecko izolują od świata zewnętrznego przez długi czas. Słyszałem nawet o takim przypadku, że matka rodzona nie pozwalała teściowej oglądać dziecko, zanim nie osiągnął wieku półrocznego, czyli się nie wzmocniło. Wierzy się w medycynie ludowej na Białorusi, powszechnie się wierzy w to, że komplementy składane bardzo licznie po urodzeniu dziecka mogą mu zaszkodzić.
Ale również na Podlasiu się to zdarza.
Na Podlasiu, w Polsce, co niektórzy wiedzą, tym też. I uważa się, że jeśli się mówi coś pochlebnego, to przynajmniej trzeba wykonać rytuał właśnie splunięcia albo powiedzieć tfu, tfu, tfu symbolicznie, żeby to nie zaszkodziło, albo po prostu powstrzymać się od jednoznacznie pochlebnych komplementów typu, że ma piękne oczy, czy piękne dziecko, czy idealne, czy tak dalej.
I pan usłyszał takie komplementy i co się stało?
No, u mnie osobiście z opowiadań babci było tak, że w pewnym momencie jako noworodek zacząłem miewać bolesne kolki, jak większość dzieci zresztą, które nie dawały spokoju i byłem bardzo niespokojny, płakałem, nie chciałem spać i wtedy babcia przychodziła z szeptuchą zaprzyjaźnioną i ta szeptucha...
To było pana pierwsze spotkanie z szeptuchą.
Tak, nieświadome jeszcze. Szeptucha wygryzała chorobę, czyli taki zabieg ludowy polegający na wygryzanie choroby zębami w sposób fizyczny po brzuchu dziecka. Po takim zabiegu, po szeptach, po swoistej modlitwie ludowej te moje dolegliwości jak ręką zdjął i zaczynałem spać, jeść, tak jak dziecko zdrowe. To było pierwsze spotkanie, no a potem były kolejne spotkania w wieku dorosłym już.
Kiedy też pan przetarł sobie skórę na ręku, tak? Jak leczyła szeptucha?
Opatrzyła ranę maścią.
Czego?
Receptury, której nie zdradzała, ale można było się domyśleć, że to jest na bazie właśnie jakiegoś tłuszczu takiego zwierzęcego, gęsiego prawdopodobnie. I taka biała masa, którą usmarowała ranę i opatrzyła takim podręcznym opatrunkiem, tym co miała jakaś matka w domu. Ta moja dolegliwość, czyli zapalenie miejscowe skóry, właśnie zniknęło po dwóch takich zabiegach u szeptuchy. Ja wtedy miałem lat 10 i już w sposób świadomy jakby byłem pacjentem, któremu szeptucha pomagała. No a potem już zainteresowanie tą tematyką w wieku zupełnie dorosłym nastąpiło.
Zdarzyło się tak, że szeptucha powiedziała o panu coś, czego nie mogła wiedzieć?
Tak, zdarzało się takie przypadki, które mnie niezwykle zaintrygowały, zresztą jak większość ludzi by zaintrygowały. To są wszystkie rzeczy związane z tym, czego my nie wiemy albo nie dostrzegamy na co dzień i dotyczą najczęściej rodziny. To są rzeczy, w które większość ludzi nie wierzy, takie projektowanie też przyszłości, co będzie, ale szeptuchy są wyczulone pod tym względem energetycznie i bardzo często są w stanie powiedzieć, że osoba bliska na przykład dolega jej to czy tamto i tego się trzeba wystrzegać, a tutaj trzeba uważać na to. Osobiście doświadczyłem, że to była przepowiedź bardzo trafna, nie polegająca na takim zwykłej jakby zbiegu okoliczności, jak większość ludzi tam czas od czasu choruje, czas od czasu im coś dolega, to jest zupełnie normalne. To była bardzo precyzyjna informacja, o której nie chcę oczywiście mówić, ale którą byłem w stanie zweryfikować po roku od tej jakby przepowiedni. No i też inne bardzo ciekawe rzeczy, o których szeptuchach podczas tej pomocy swoim pacjentom, tak będziemy ich nazywać, mówią.
Krótki słowniczek. Co to jest załom?
Załom to jest zabieg wykonany na zbożu, zabieg związany z czarną magią, z urokiem swoistym. Załamanie żyta w polu gospodarza powoduje, że zaczynają jego plony marnieć i jakby nic nie jest w stanie odwrócić tej złej pasy do momentu, dopóki taki urok nie zostanie zniwelowany przez mocniejszego czarodzieja, szeptuchę. Zazwyczaj była to też inna osoba, która wykonywała rytuał i też urok rzucony na gospodarza związany z jego gospodarką ustępową.
Wałaseń?
Wałaseń to z kolei to jest właśnie to, co mnie dotknęło w wieku 10 lat. To jest zapalenie miejscowe skóry, najczęściej związane właśnie ze zranieniami powstałymi wokół paznokci, z palcami, z rękoma, kończynami dolnymi. To jest takie gnicie miejscowe po prostu, na które nie pomagają ani antybiotyki. Bardzo często szeptuchy w ciągu jednej, dwóch wizyt całkowicie uleczają wałaseń.
A kołtun?
Kołtun to z kolei urok związany z włosami. Kołtun sam za siebie mówi, że to są takie skołtuniałe włosy.
Nie można ich po prostu ściąć?
Coś takiego jak dredy współcześnie byśmy powiedzieli. Można oczywiście to ściąć. Pytanie, czy to pomoże. O ile wiem, jeśli pamięć mnie nie myli, to jest również pewne bóle, nerwobóle związane z to, co dzisiaj postrzegamy jako migrenowe bóle. Więc nie jest to tylko to, co widzimy na zewnątrz związane z włosami, ale również wewnątrz tego najbardziej skomplikowanego organu. Więc szeptuchy również w tej kwestii pomagają.
Zdaje się, że od swojej babci pan usłyszał, że wszystkie choroby biorą się z nerwów. Potwierdza pan to?
Tak, tak.
I co to znaczy?
Jak najbardziej. No to, co kobiety bardzo często na Białorusi powtarzają, że się choroba od nerwów. Bardzo specyficzne takie określenie, którego człowiek nie rozumie, dopóki nie wniknie w temat głębiej.
Rozumieją to psycholodzy na pewno.
Psycholodzy, tak, że wszystkie choroby, również medycyna współczesna, naukowa mówi o tym, że bardzo często choroby są powodowane takim zespołem po prostu psychosomatycznym. Czyli jeśli jesteśmy narażeni na stres, na codzienny stres i przewlekły stres, możemy zapaść na cokolwiek tak naprawdę, że wszystkie choroby mają to pochodzenie i tego trzeba się jak najbardziej wystrzegać przede wszystkim, ale jak już to złapało, to bardzo często kobiety jako ludowe psycholożki, możemy to też tak przewrotnie nazwać, bardzo często pomagały w tej kwestii.
A proszę jeszcze krótko powiedzieć, jak wygląda wizyta u szeptuchy, bo jak pan trafił do nich, czy też jak opisuje pan to w książce, jak te wszystkie spotkania i tak dalej, one zamawiają i też korzystają z ziół.
Tak, niektóre bazują na ziołach, ale nie zawsze, bo od części to są zioła, wiedza o różnych trawach, rozmaitych miksturach, odpowiedni sposób suszenia tych ziół, przechowywania. Każda trawa na coś pomaga i to wie nie tylko medycyna ludowa, ale również i współczesna. Coraz częściej właśnie współczesna medycyna zaczyna legalizować tą wiedzę ludową i wręcz są zbierane takie bazy wiedzy na temat tego, jak zioła działają. No i są w aptece na co dzień też używane przez firmy farmaceutyczne różne maście, leki na bazie traw. A druga strona medalu to są właśnie tajemnicze zamowy, swoiste modlitwy i to już jest oczywiście coś, co z medycyną współczesną nie do końca współgra, ale wizyta odbyła się w ten sposób, że zazwyczaj jest to poczta pantoflowa, że ten, komu coś dolega, pyta się na prowincji białoruskiej, czy jest jakaś szeptucha, która jest znana z tego, że jest silna i pomaga. I wtedy kobiety znające w temacie zazwyczaj są w stanie kierować tego człowieka do odpowiedniej babki, baby. Po przyjeździe do jej chaty, chaciny, która jest często na skraju wsi, trzeba wejść jakby w jej zaufanie. I szeptucha bardzo rzadko odmawia, jeśli widzi, że jest to prośba autentyczna. Zaprasza pacjenta, będziemy go tak nazywać, do chaty. Zamawia za pomocą szeptów, zamawia za pomocą rytuałów albo leczy za pomocą traw. Po odprawieniu tych rytuałów po prostu życzy wszystkiego dobrego, powrotu do zdrowia i bardzo często bierze bardzo symboliczną opłatę, która jest niezbędna, dlatego że to jest taki swoisty rytuał, odcięcie właśnie tej energii, z którą się zetknęło. Więc nawet jeśli tradycyjna szeptucha nie powinna pobierać dużych pieniędzy, ale jeśli bierze jakieś bardzo symboliczne opłaty, czy gościńce to są nazywane, to może być czekolada, to może być jakiś inny dar, pokazuje tą wdzięczność za tą pomoc, on jest niezbędny właśnie po to, żeby ten rytuał został w sposób taki symboliczny zakończony. I te datki bardzo często kobiety potem przekazują czy do miejscowego kościoła, do miejscowej cerkwi, czy na jakieś inne takie potrzeby społeczne, więc jest taki bardzo piękny gest.
To już na koniec, bo szeptuni spotykają się czasem z krytyką, czy z dużą nieufnością, czy to ze strony kościoła, cerkwi, klasycznej medycyny, ale czy to nie jest przypadkiem tak, że przynajmniej na Podlasiu obserwuję taką ambiwalencję, że nie dowierzamy, ale kiedy właśnie ta klasyczna, kształcona medycyna zawodzi, to łapiemy się każdej deski ratunku i po prostu wtedy idziemy do szeptuch. Czy tak jest i czy tak też z panem może jest, było?
Tak jest jak najbardziej. Ja osobiście w bardzo poważnych sprawach na szczęście nie musiałem się zwracać do szeptuch, ale oczywiście tak działa psychologia ludzka, że jesteśmy istotami racjonalnymi z XXI już teraz wieku. wystrzegamy się raczej jako mieszkańcy miasta działań jakichś takich zupełnie niepojętych rzeczy, niepojętych sił, ale jeśli medycyna tradycyjna zawodzi, no to bardzo często jest to ostatnia deska ratunku. I jest oczywiście też procent ludzi, która na tym niestety żeruje. To są już tacy powołani szeptuni, szeptunki, tacy bardziej z takiej domieszki miejskiej, takie bardziej...
Korpo szeptuni,
tak, którzy i chcą opłaty za swoje usługi i mówią, że uleczą prawie od wszystkiego. To też się spotyka, dlatego jest taki duży sceptycyzm też w podejściu do tego tematu u wielu osób, ale bardzo często, będąc ostatnią deską ratunku, ta deska ratunku się sprawdza i jak osobiście doświadczyłem na drobniejszych sprawach, tak i bardzo wiele świadectw usłyszałem, badając ten temat, że szeptuni pomagali od chorób, o których nadziei już nie było.
Witold Woronał, autor książki Szeptem o szeptuchach Podlasia i Polesia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.